Witam Państwa, kłania się Wysław Pik. Proszę Państwa, znowu kolejne moje przemyślenia. Ten felieton będzie znowu reminiscencją pewnych moich odczuć po wysłuchaniu wykładu pana docenta Koseckiego. Nie to, żebym ja coś... Znaczy, w tym jego wykładzie było bardzo niewiele elementów, które byłyby dla mnie nowością. Znaczy, tezy. Niektóre tezy były... Bardzo, bardzo niewiele tych tez było dla mnie nowością. No niemniej jednak zdarzyła się taka myśl pana docenta Koseckiego, która muszę przyznać, mnie spowodowała w moim mózgu ferment. I teraz ja będę myślał głośno nad właśnie taką tezą, a mianowicie tezą pana Koseckiego, iż rewolucja kulturalna była bez, może inaczej, bez rewolucji kulturalnej nie byłoby współczesnych Chin. Tak chyba właśnie to ujął pan profesor, pan docent Kosecki. Nawet jeśli nie do końca, to we mnie to właśnie, to co ja przed chwilą powiedziałem, bez rewolucji kulturalnej nie byłoby nowoczesnych Chin, to jest, wydawałoby się zupełnie bezsensowne, zupełnie beznadziejne, głupie i nie mające żadnych podstaw, ale no więc posłuchajcie Państwo. A co to w ogóle była rewolucja kulturalna? Kiedy ona miała miejsce? No więc po gospodarczej klęsce wielkiego skoku, czyli lata 58-62, które to kosztowały Chiny wszystko, co tylko było możliwe. Życie wielu ludzi, a to powiedzmy sobie pół biedy, bo w Chinach nigdy tym się nie przejmowano, natomiast zniszczona została gospodarka. Więc w tym momencie kiedy po tych 4 latach kraj był już, znaczy ten wielki skok, który można zamienić na wielki głód, to jest okres, w którym Mao, który był uwielbiany przez naród, bo był, nagle zaczął tracić, tak jak dawno temu cesarze chińscy, którzy nie potrafili zapewnić dobrobytu, względnego dobrobytu narodowi, byli zmieniani. Więc taki tutaj Mao, jego rola spadła po tych 4 latach w partii, głównie w partii. To po prostu była, to dla Chin to był okres straszny, osłabł przemysł, rozpadła się gospodarka i co ciekawe, mili Państwo, okres wielkiego skoku nie jest praktycznie w ogóle znany na Zachodzie. Natomiast rewolucja kulturalna tak. Pytanie dlaczego? Dlaczego ci wielcy macherzy białego świata tak skupili się na wielkim skoku, a zupełnie odpuścili sobie, tak skupili się na rewolucji kulturalnej, a zupełnie odpuścili sobie wielki skok? To je, ja myślę, że znam to odpowiedź na to pytanie, ale to jest zupełnie jeszcze inna bajka. Ja tu zmierzam do rewolucji kulturalnej. Więc tezy, które miały uzasadnienie, znaczy w opinii zachodniaków, w opinii białych małp, miały uzasadniać rewolucję kulturalną, to było to, że to była walka Mao o odzyskanie panowania nad partią, czyli nad Chinami. Które to panowanie Mao stracił w dużej mierze właśnie w czasie Wielkiego Skoku. I teraz rewolucja kulturalna, czyli to była programowa walka z resztkami dawnego ustroju. W tym między innymi z dorobkiem naukowym, kulturowym tak zwanych cesarskich Chin. Bo bojówki Hun Weibinów niszczyły wszystko, co było stare. Wszystko, no, po prostu, co się tylko dało. Wszelkie zabytki architektury, piśmiennictwa, wszelkie zabytki religijne, wszelkich religii. No po prostu, co było pod ręką, to niszczyli. Hun Weibini, czyli młodzi uczniowie szkół średnich, uczniowie i młodzi studenci. I teraz, no to oczywiście to, co było na początku, czyli to była walka z resztkami dawnego ustroju, ale to oczywiście przeniosło się do szkolnictwa średniego, wyższego, do zakładów pracy. To była walka z tym wszystkim, co było. Walka młodzieży z tym wszystkim, co było. Nic Państwu to nie mówi? Jak się patrzycie na te pochody LGBT, to ja widzę współczesnych Hun Weibinów. Tylko że ci współcześni Hun Weibini nie mają cienia za grosz idei. Oni są zadaniowani przez swoich oficerów prowadzących i im się płaci za to. A tamci po prostu uwielbiali to, co robili. I oni byli ideologicznie nafaszerowani. Więc ja zdecydowanie setki razy wolę tych Hun Weibinów niż myśleć o tych Hun Weibinach chińskich niż o tych Hun Weibinach. Nie będę używał tego słowa Hun Weibin, bo to o tych śmieciach, którzy łażą po ulicach polskich miast pod tą szmatą wielokolorową. Ale można pewną analogię, znaczy ja ją widzę. I teraz tak, ale skupmy się na tej rewolucji kulturalnej. Otóż to, że w wielu miejscach Chin miała miejsce wojna domowa, zwykła wojna domowa, że jednostki wojskowe musiały pacyfikować grupy uczniów, uzbrojonych już. Była normalna strzelanina, były normalne walki. To o tym pewnie Państwo nie wiecie, bo niby skąd. Ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, co się stało w warstwie umysłowej. Wśród tych ludzi w miastach, tych ludzi myślących, w miarę inteligentnych, zarówno młodych, zarówno bardzo młodych, jak i starszych i bardzo starych. Myślę, że ja, pamiętajcie, to jest tylko mój, to jest moja teza, moje spojrzenie na tą rewolucję kulturalną, mój nie moja próba sądu, bo w żadnym przypadku nie chcę tego sądzić. Moja próba odpowiedzenia na pytanie, czy rewolucja kulturalna, czy bez rewolucji kulturalnej nie byłoby tego, co teraz jest. Sądzę, że odpowiedź jest pozytywna. Otóż, co się wówczas stało? Co się takiego stało? W warstwie psychicznej. W Chińczykach. W zwykłych, pojedynczych Chińczykach. A więc i w całej masie. Otóż wtedy, w mojej opinii, stało się coś, co podobnego stało się po 1989 roku, po czerwcu. Oczywiście Chinach, ja mówię o Chinach. Że, bo po czerwcu 1989 partia zlikwidowała opozycję, również, znaczy przede wszystkim u siebie, ale i w narodzie, opozycję, wszelką myśl opozycyjną w stosunku do zmian gospodarczych, które wówczas następowały. Bo to, o tym trzeba pamiętać, taka była kwintesencja, takie były efekty 1989 roku, czerwca. Że stracicie złudne nadzieje, że my zejdziemy z drogi, którą żeśmy obrali. I tak naprawdę było. I po 1989 roku ta prywatyzacja, ta kapitalizacja Chin nastąpiła po prostu jakby rumaki, jakby stado rumaków ruszyło do przodu. A więc ten 89 rok, ten Tiananmen w 89 roku spełnił swoją bardzo pozytywną rolę w historii Chin i jestem przekonany, że kiedyś to zostanie docenione. Docenione. W Chinach oczywiście. Bo wśród białych małp to nigdy. Ale wracam do tej rewolucji kulturalnej. Otóż wtedy innymi metodami, zdecydowanie bardziej barbarzyńskimi, zdecydowanie, chociaż oczywiście, że tak, no bo można powiedzieć, że Tiananmen rozjechały czołgi. Tam była po prostu walka, no przecież czołgi nie były wszędzie, prawda, a kilka dni w Pekinu płonęło. Znaczy płonęło, po prostu były walki. Więc trudno powiedzieć, czy prymitywne, czy to, co miało miejsce w czasie rewolucji kulturalnej, było bardziej prymitywne, czy mniej prymitywne, no bo to trudno porównać jednak czyszczenie Pekinu z tych elementów tak zwanych socjalistycznych przez armię. Nie ma jak porównywać z tym, co się działo od tam 66 do 76 roku. A szczególnie w ciągu tych pierwszych dwóch lat. Ale ta rewolucja kulturalna to było właśnie takie danie sygnału wszystkim, znaczy oprócz tej oczywistej walki wewnątrz partyjnej. Oczywiście, oprócz tego, że z młodzież zaprzęgnięto do tego, zresztą podobnie jak w Polsce, młodzież zaprzęgnięto mnie, między innymi, zaprzęgnięto, żydostwo zaprzęgło w 68 roku do swojej walki. Przecież uczestniczyłem w niej. Ale wracam do Chin. Wracam do tego, co było od 66 no, do 76 roku. Ale przede wszystkim te dwa pierwsze lata. Ale to istotne, że to trwało długo później. Mianowicie to wbicie do głowy Chińczykom, tym przyzwyczajonym jeszcze do tego myślenia kategoriami starych Chin. Porzućcie wszelkie nadzieje na powrót tamtych Chin. I ja myślę, że w ciągu tego okresu rewolucji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych dwóch lat, ale całego okresu, właściwie do śmierci Mao, mamy do czynienia z wbijaniem Chińczyków, a właściwie z wybijaniem Chińczykom z głowy tych wszystkich elementów cesarskich Chin, starych Chin i wbijaniem im do głowy tych nowych Chin. Pamiętajcie Państwo o tym, że do tej pory bardzo chętnie używa się pojęcia nowe Chiny. W Chinach samych. Partia w stosunku do narodu, komunikując się z narodem, używa bardzo chętnie pojęcia nowych Chin. czy to, się, to pojęcie zrodziło się, czy kiedy ono się zrodziło, tego nie wiem. Ale myślę, że mogło się zrodzić w czasie rewolucji kulturalnej. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że właśnie ten okres, nie tylko ten okres głodu, bo ten okres głodu, wielkiego skoku i tej nędzy w wyniku wielkiego skoku odstręczył szczególnie wieś, odstręczył od Mao. Znaczy, o ile Mao poprzednio był takim półbogiem, o tyle później stracono do niego zaufanie. Generalnie rzecz biorąc. Natomiast w czasie rewolucji kulturalnej Mao wbił do głowy Chińczykom, że partia i tylko partia. Partia i on i partia. I on i partia. I on i partia. Że to, co było kiedyś, jest bez znaczenia. Nowe Chiny. Ja nie czuję się na siłach powiedzieć, że ta moja teza jest mocna. Ale podejrzewam, ale tak jak analizuję elementy przyczynowo-skutkowe, jak analizuję historię współczesnych Chin, tak właśnie, no właśnie od wielkiego skoku do teraz. Trochę dziwny, prawda? Okres. To widzę, że o ile w czasie tego pierwszego skoku, znaczy wielkiego skoku, partia, czyli Mao, ale Mao, partia była utożsamiana z Mao. Partia dostała dobrze po kościach. Wieś chińska może nie odwróciła się, ale w każdym razie straciła zaufanie do Mao, tak wielkie zaufanie, jakie było przed 58 rokiem. To w czasie rewolucji kulturalnej wszyscy, nie tylko wieś, wszyscy, może bardziej z naciskiem na miasta, ale chyba też nie, bo o wsi, przecież ci kułacy i tak dalej, tam też rozgrywały się straszne dramaty. Tylko, że o nich mało wiadomo. Natomiast znacznie więcej wiadomo o tych nieszczęściach, które miały miejsce w miastach, no bo dotykały ludzi, którzy potrafili to wyartykułować później, jakby przekazać dalej. A więc w czasie tej rewolucji kulturalnej partia pokazała ludziom, odrzućcie wszelką nadzieję, że będzie kto inny, my będziemy, my jesteśmy, będziemy. Mogą się różne rzeczy dziać, ale my jesteśmy i będziemy. No i tak jak powiedziałem, 89 rok był takim ostatnim akordem budowania współczesnych Chin. W głowach Chińczyków, bo mnie chodzi o głowy Chińczyków w tej chwili. Ja widzę, ja konstruuję taki zestaw pojęciowy z tego okresu, no powiedzmy sobie już od 49. Naprzód partia na fali wschodzącej, później załamanie wielkiego skoku, później no jakby odrabianie tego wielkiego skoku i znowu 66. i znowu w dół, ale w dół inaczej. No czy może nawet nie w dół. W bok, inaczej. Właśnie atak na umysły. Bo o ile wielki skok to był atak gospodarczy, kompletnie nieudany, to rewolucja kulturalna to był skok na umysły chińskie. Czy udany? Myślę, że tak. myślą, że to był udany skok na chiński umysł. Oczywiście trzeba by się zapytać, trzeba się dopytać ludzi, którzy mają nieporównanie większą wiedzę niż ja, ale ja odnoszę wrażenie, że to był udany skok na chiński umysł, którego gwoździem do trumny, którego takim ostatnim akordem tego skoku na umysły był 1989 rok. I później już te umysły zostały sformatowane. Chińskie umysły zostały sformatowane. Tak jak sobie partia życzyła i tak już jest. I w tej chwili ja, jak patrzę na młode, głównie młode chińskie społeczeństwo, ale nie tylko. Jak się patrzę szczególnie na młode chińskie społeczeństwo, to jest po prostu społeczeństwo, to są młodzi ludzie sformatowani tak, jak sobie państwo partia tego życzyła. Oczywiście, nie wiem, 90%. Natomiast może trochę więcej. Natomiast starsi też są sformatowani, ale oni mają pamięć, której nie mają młodzi. Oni pamiętają rzeczy, które właśnie te, o których mówiłem. Więc im nie trzeba za dużo mówić. Oni swoje przeżyli, oni na swoich grzbietach, na swoich głowach i w swoich głowach mają tą historię i im już więcej nie trzeba mówić. Oni po prostu wiedzą, oni są już sformatowani. W tym, ja myślę, że w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja myślę również, że państwo jesteście zmieni tym, co ja w tej chwili mówię, ale w tym pozytywnym tego są znaczeniu. Pamiętajcie o tym, nie porównujcie, kurczę, nas, naszego sposobu myślenia do chińskiego. Nie porównujcie naszych społeczeństw do chińskiego społeczeństwa. Nie porównujcie przede wszystkim naszego sposobu myślenia do chińskiego sposobu myślenia. No po prostu to zupełnie co innego. Jeśli się nie oderwiecie od swojego sposobu myślenia o Chinach, to niczego nie zrozumiecie. To powtarzam przecież wielokrotnie. Więc te etapy od 49 roku naprzód, powtarzam to jeszcze kilkakrotnie, żeby to się utrwaliło w głowie. Od 49 do 58 wznoszący etap, wszystko fajnie, jesteśmy, wstajemy z kolan i tak dalej, i idziemy do przodu. Później, oczywiście po drodze wojna koreańska, ale to powiedzmy sobie, to nie było jakieś wielkie ajwaj. Później ten wielki skok, czyli wielki skok w przepaść. Społeczeństwo się podnosiło, zaczęło się podnosić po tym skoku po 62 roku. Ale już obolałe, już nie wierzące tak bardzo mało. I proszę Państwa, i później, od 66 skok na umysły tym razem, skok na chińskie umysły, sformatowanie ich w ogromnym stopniu całego społeczeństwa, w miastach i we wsi, na wsi. No i później 89. Już zlikwidowanie resztek tych, którzy myśleli, że myślą. Myśleli kategoriami zachodnimi. I powstanie nowych Chin. I dlatego ja, w mojej opinii, nowe Chiny zaczęły się tak naprawdę od 89, po 89 roku. Bo po 89 roku nie zdarzyło się już nic, co by można było porównać do czy właśnie 89, czy do rewolucji kulturalnej, czy do Wielkiego Skoku. Nie, no nic takiego się nie zdarzyło. Po tym okresie, po 89 roku, Chiny po prostu wystartowały jak stado wspaniałych rumaków. Albo jak rakieta. A i teraz mamy do czynienia z ludźmi, którzy myślę, że gdyby Mao mógł wstał z grobu i mógł z nimi porozmawiać, to byłby dumny ze swoich następców. Bo oni stworzyli do pewnego stopnia stworzyli jakby taką pochodną Chińczyka sprzed, powiedzmy sobie, z XIX czy początku XX wieku. Ale tamten Chińczyk to był jednak Chińczyk wzorujący się na klasyce chińskiej, prawda? Na konfucjanizmie. Natomiast ten Chińczyk z konfucjanizmem no, ma trochę wspólnego, ale podejrzewam, że mniej wspólnego niż miał Mao na początku, w 1949 roku. Bo miał sporo wspólnego, ale w tej chwili ci Chińczycy mają oczywiście pewne rozmyte, właśnie o to chodzi, już rozmyte geny, już rozmyty sposób, już ten ich konfucjanizm jest taki bardzo, bardzo rozmyty, bardzo, bardzo zachodni. Mili Państwo, ja nie jestem oratorem, ja nie jestem ani nawet narratorem dobrym. Wiem, że moje próby tłumaczenia tego, co myślę, mogą być, na pewno zawierają wielkie luki, niedopowiedzenia, ale proszę nie zapomnieć o tym, że ja również mam bardzo ograniczony czas. Ja i tak ciągnę te felietony jak gumę od majtek, wiedząc o tym, że większa część z Państwa tego nie wysłucha do końca. Ale ja chciałbym przekazać tym, którzy będą chcieli to wysłuchać do końca, chciałbym przekazać pewną myśl, może nie myśl, która jest no tak ładnie, dobrze i podana, ale ja nie mam tego wszystkiego zapisanego. Ja to wszystko z głowy mówię i nawet w punktach tego nie mam zapisanego. To jest wszystko na żywioł. Więc stąd te ewentualne braki, na pewno jakieś tam braki występujące w tym moim myśleniu, w tych moich tezach, w tym próbie udowadniania tych tez. A mam nadzieję, że coś z tego zostanie. Mam nadzieję, że Państwo przynajmniej się zastanowicie nad tym, co mówię. Nawet jeśli się nie zgodzicie, to będziecie chcieli sami siebie przekonać, dlaczego się nie godzicie. I zastanowicie się jeszcze głębiej. To mi wystarczy. Naprawdę to mi wystarczy. Dziękuję Państwu. Kłaniam się. Do usłyszenia.